Do debaty publicznej pomału powraca temat wprowadzenia euro w Polsce. Dla wielu taka możliwość byłaby ostatecznym symbolem połączenia Polski z Unią, jednak zdaniem większości ekonomistów ta decyzja nie wyszłaby nam na dobre. Pomimo to politycy obecnej koalicji rządzącej wyraźnie stają po stronie integracji Polski ze strefą euro.
Ja jestem zwolennikiem wejścia Polski do strefy euro jakby z definicji niezależnie od sytuacji gospodarczej.
Zgodność wśród liderów koalicji rządzącej sprawia, że pierwszy raz od bardzo dawna mamy w Polsce realną wolę polityczną sprzyjającą wprowadzeniu rozwiązania, któremu niemal jednogłośnie sprzeciwiają się ekonomiści. Zatem dlaczego koncept wprowadzenia euro wciąż jest popularny wśród pewnego elektoratu? Jakie są zagrożenia i korzyści związane z tym rozwiązaniem i czy warto wymienić polskiego złotego na wspólnotowe euro? Sprawdźmy to.
Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów.
Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem poszerzamy Waszą świadomość finansową. Dzisiaj temat niezwykle istotny, dlatego że decyzje związane z wymianą waluty i porzuceniem złotego ukształtują kierunek gospodarczego rozwoju Polski na najbliższe dekady. Na początek proszę o łapkę w górę na potrzeby algorytmu oraz odpowiedź na pytanie, czy gdyby w tej kadencji rządu miało zostać wprowadzone euro, to bylibyście za, czy może przeciw? Ja z kolei postaram się jak zwykle rozłożyć dla Was ten temat na czynniki pierwsze, tak abyście poznali najważniejsze wady i zalety tego rozwiązania. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Jak działa strefa euro? Strefa euro powstała pod koniec lat 90. jako efekt pogłębienia integracji europejskiej. Wspólny obszar walutowy jako filary swojej działalności stawia niektóre teorie ekonomiczne z przełomu lat 80. i 90. Konkretniej teorie konwergencji oraz teorie optymalnych obszarów walutowych. Konwergencja to teoria, która mówi, że w długim okresie wszystkie państwa rozwijające się dogonią państwa rozwinięte. Takie rozumowanie wynika z założenia, że czynniki produkcji, takie jak praca i kapitał, mają w tych państwach większy potencjał do zwiększania innowacji i produktywności. Podobnie jak w przypadku niewielkich firm i ogromnych korporacji, siła mniejszych graczy tkwi przede wszystkim w elastyczności i dynamice rozwoju, wprowadzania zmian czy indywidualnym podejściu do klienta. Kolosy z kolei nie mają problemu z kapitałem czy ugruntowaną pozycją rynkową, ale im większa organizacja, tym łatwiej o utratę produktywności czy błędy komunikacyjne na poszczególnych poziomach hierarchii biznesowej. Podobnie wygląda to w przypadku państw. Tym samym przy spełnieniu pewnych założeń państwa rozwijające się będą odnotowywać większy wzrost gospodarczy aż do momentu zrównania się wielkości gospodarek. Kolejnym filarem strefy euro jest teoria optymalnych obszarów walutowych. Twierdzi ona, że w rejonach posiadających wspólną walutę lub skorelowane płynne kursy walutowe oraz wolny przepływ kapitału następuje dodatkowy wzrost ekonomiczny oraz ustabilizowanie współczynników makroekonomicznych. Warto jednak zauważyć, że część ekonomistów twierdzi, że Polska i strefa euro nie są optymalnym obszarem walutowym. Zatem czy to tylko ekonomiczne teorie, których efektów nie widać w praktyce? Niekoniecznie, a przynajmniej nie w całości. Za teorią konwergencji mogą przemawiać dowody wynikające z obserwacji poszczególnych gospodarek, których Polska jest dobrym przykładem. Jako kraj rozwijający się przez ostatnie 30 lat notowaliśmy zdecydowanie wyższy wzrost gospodarczy niż inne kraje Unii Europejskiej. Natomiast jeśli chodzi o teorię optymalnych obszarów walutowych, to można tu zauważyć dwa zasadnicze problemy. Pierwszy z nich to fakt, że sama teoria jest krytykowana przez część ekonomistów, głównie z powodu nieprecyzyjnych kryteriów. Część z nich wskazuje również na niejednolitość koncepcji, przez co trudno przeprowadzić rzetelne badania. Drugi z nich to kwestia tego, że strefa euro prawdopodobnie nie jest optymalnym obszarem walutowym i przystąpienie do niej może mieć tak naprawdę negatywny wpływ na bilans płatności oraz konkurencyjność polskiej gospodarki. Aby dołączyć do strefy euro, kraj musi spełniać tzw. kryteria konwergencji. Tym samym stopa inflacji kandydata może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację trzech najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich. Zainteresowane państwo nie powinno być objęte procedurą nadmiernego deficytu, musi mieć stabilny kurs walutowy oraz stabilne długoterminowe stopy procentowe. Ale czym w zasadzie jest tzw. strefa euro? Strefa euro to najprościej rzecz ujmując ujmując, unia walutowa oparta o jedną walutę i jeden bank centralny. Co z tego wynika? Przede wszystkim fakt, że decyzje odnośnie stóp procentowych, stopy rezerwy obowiązkowych czy kreacji podaży pieniądza podejmuje w całej strefie euro jeden bank centralny, nazywany Europejskim Bankiem Centralnym, którego prezes i zarząd nie są elekcyjne. Zarządcy nadrzędnej instytucji systemu monetarnego w Europie nie podlegają więc woli czy ocenie wyborców wyrażanej w powszechnych wyborach. Oznacza to, że obywatele krajów strefy euro nie mają większego wpływu na to, kto i jakie decyzje podejmuje w Europejskim Banku Centralnym. Jest to jednak poświęcenie, za które teoretycznie obywatele Europy mają otrzymać stabilność waluty, bezpieczeństwo ekonomiczne oraz prostotę handlu. Zatem czy strefa euro rzeczywiście spełnia te obietnice? Do tej pory nie bardzo, dlatego zacznijmy naszą analizę od zagrożeń, które towarzyszą przyjęciu euro. Pułapka zadłużeniowa strefy euro. Państwa strefy euro mają ciągły problem z dyscypliną finansów publicznych, czyli innymi słowy są po prostu mocno zadłużone. Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim kilka czynników. Polityka prowadzona w trakcie pandemii koronawirusa, wciąż ciągnące się konsekwencje kryzysu z roku 2009, a także fakt, że unia walutowa nie sprzyja regulowaniu budżetu. Kiedy dany kraj ma własną walutę z płynnym kursem, to gdy jego sytuacja na arenie międzynarodowej się pogarsza, zazwyczaj następuje spadek inwestycji zagranicznych prowadzonych w tym kraju. Przez to spada także popyt na walutę krajową i spada jej kurs walutowy. Innymi słowy, taniej kupimy walutę tego kraju, a więc taniej zakupimy także produkowane w nim towary czy usługi. Ten naturalny spadek kursu walutowego jest automatycznym stabilizatorem koniunktury. Urealnia on bowiem wartość waluty w stosunku do rzeczywistych warunków rynkowych. To urealnienie pozwala na nowo pobudzić popyt dzięki niższym cenom dla inwestorów i konsumentów zagranicznych. Jednak w unii walutowej taki spadek płynnego kursu nie nastąpi. Mimo że Unia regulacyjnie ma ustawiony limit zadłużenia na poziomie 60% PKB, w praktyce niezbyt sprawnie radzi sobie z egzekwowaniem tego limitu, przez co wiele z krajów członkowskich znacząco go przekracza. Dlaczego? Ponieważ kiedy jedni tracą na tym rozwiązaniu, to inni zyskują. Kiedy kraj rozwijający się, taki jak Hiszpania czy Grecja, ma problem z zadłużeniem, mechanizm kursowy strefy euro nie pomoże mu z niego wyjść. Jednak co kiedy gospodarka rozwinięta, na przykład Niemcy, miały świetny rok i w wyniku niego istnieje silna presja na umacnianie się euro? W normalnych warunkach płynny kurs niemieckiej marki, gdyby istniała, po prostu by wzrósł, co oznaczałoby relatywne zmniejszenie atrakcyjności rynku niemieckiego. To z kolei mogłoby objawiać się spadkiem eksportu czy spowolnieniem gospodarczym. Jednak w strefie euro istnieją silne presje na deprecjację euro pochodzące z południa Europy, także kurs walutowy stoi w miejscu, co pozwala Niemcom dalej zarabiać na eksporcie. Prowadzi to do sytuacji, gdzie w tym samym czasie, gdy kraje Europy Południowej przeżywają ogromne kryzysy ekonomiczne, gospodarka Niemiec czy Francji może przeżywać rozkwit. Brak kontroli nad stopami procentowymi i jego konsekwencje dla obsługi długu. Dług publiczny krajów strefy euro nie powstaje jednak jedynie poprzez manipulację kursem walutowym. Dużą rolę grają tutaj również stopy procentowe. Stopy procentowe determinują, jak duże będą koszty obsługi długu danego państwa. Jeśli państwo korzysta z bezpiecznej sytuacji na rynkach międzynarodowych i globalnej hossy, które razem oznaczają zwykle niskie stopy procentowe, to może liczyć na bardzo niski koszt powstałego w ten sposób długu. Tym samym dane państwo będzie musiało zapłacić stosunkowo niewielkie odsetki od tego zadłużenia. Takie właśnie warunki na europejskim rynku finansowym panowały w latach 2010-2020. Europejski Bank Centralny prowadził wtedy politykę niskich stóp procentowych. Miało to na celu ustabilizowanie sytuacji z deflacją w Unii Europejskiej, ale jednocześnie pośrednio przyczyniło się do pogłębienia kryzysu zadłużenia w krajach południowej Europy, które i tak borykały się jeszcze z konsekwencjami kryzysu PIGS, będącego następstwem kryzysu roku 2009. Zresztą kryzys w krajach nazwanych później PIGS to temat na osobny odcinek, który chętnie dla Was opracuję. Jeśli chcielibyście zobaczyć taki materiał, to zamówienia jak zwykle składamy odpowiednim hashtagiem w komentarzu. Wracając, kosztem pogorszenia sytuacji finansowej na południu Europy udało się chwilowo poradzić sobie z problemem deflacji w Unii Europejskiej, który nie zniknął aż do roku 2020. Wpływ na własne stopy procentowe i możliwość ich kontrolowania to kluczowy element polityki gospodarczej.
Posiadanie własnej waluty ma różne wady, ale możliwość elastycznego działania to jest akurat zaleta. I w sytuacjach kryzysowych bywa argumentem, czy narzędziem ułatwiającym kontrolowanie sytuacji.
Wcześniejszy przykład pokazuje, że strefa euro będzie prowadzić politykę, która będzie odpowiadać przede wszystkim najlepiej rozwiniętym krajom, a nie ogólnej wspólnocie. To akurat dość zrozumiałe z uwagi na fakt, że te gospodarki są de facto motorem napędowym rozwoju gospodarczego całej Unii, a przynajmniej z założenia powinny nim być. W latach 2010-2020 Niemcy było stać na zadłużanie się i prowadzenie polityki taniego pieniądza z kilku powodów. Po pierwsze, kryzys z 2009 roku nie zniszczył aż tak bardzo niemieckiej gospodarki, jak zniszczył całą południową Europę. Po drugie, Niemcy mają silną pozycję na arenie międzynarodowej, co czyni ich odpornymi na potencjalne skutki wzrostu kosztów obsługi długu. Jednak dla całej południowej Europy prowadzenie takiej samej polityki monetarnej, jaką prowadziły Niemcy, okazało się katastrofalne w skutkach. Oczywiście za tę sytuację nie można winić jedynie Niemiec, bo to, że kapitał był tani, nie oznacza przecież konieczności zadłużania się po uszy. Każdy kraj powinien w tej kwestii postępować z umiarem, ale kapitał w rękach polityków często stanowi na przykład narzędzie pozwalające spełniać obietnice w celu utrzymania się u władzy. Kraje południa, zamiast prowadzić rozsądną i odpowiedzialną politykę dotyczącą zadłużenia, wykorzystują bycie w strefie euro do większego zadłużania się niż byłoby to możliwe, gdyby posiadali własną walutę. Dzieje się tak, ponieważ wzrost zadłużenia w euro przez jeden czy kilka krajów, które są we wspólnym obszarze walutowym z krajami prowadzącymi odpowiedzialną politykę, nie spowoduje tak dużego osłabienia kursu walutowego oraz ryzyka dodruku waluty obniżającego jej wartość w porównaniu do sytuacji, gdyby kraj zadłużał się mając własną walutę. Mówiąc najprościej, kraj prowadzący nieodpowiedzialną politykę może zadłużać się bardziej niż mógłby to robić na własną rękę oraz może być nieodpowiedzialny dłużej. Tym samym strefa euro stanowi ogromną pokusę dla polityków gospodarek rozwijających się, dlatego że odblokowuje dostęp do kapitału, jednocześnie rozpraszając odpowiedzialność za błędne decyzje finansowe na całą wspólnotę. Tylko czy aby na pewno chodzi nam o to, aby nasz rząd mógł być bardziej nieodpowiedzialny i miał do tego dodatkowe powody i pokusy?
Euro nie jest lekarstwem na wszystkie bolączki współczesnej gospodarki. Samo wprowadzenie euro nie uleczy nam finansów publicznych. Grecja była w strefie euro, jak się wywróciła i niemalże wywróciła całą strefę euro. Musi być dobra polityka.
Po wstąpieniu do strefy euro politykę ustalania stóp procentowych i zajmowanie się kursem walutowym przejmuje EBC. Natomiast kraj może wciąż podejmować decyzję o zadłużaniu się. Unia, jak już wspomniałem, stawia pewne warunki, ale nie egzekwuje ich skutecznie, przez co wiele krajów posiadających euro jest dalekie od spełnienia tych wymogów. Mimo tych ograniczeń, kraje strefy euro mają stosunkowo dużą elastyczność w kwestii zarządzania swoim długiem, w tym poprzez emisję obligacji. W rzeczywistości kraje członkowskie strefy euro regularnie emitują obligacje w celu finansowania swoich deficytów budżetowych i zarządzania długiem publicznym. Emitowanie obligacji przez kraje strefy euro odbywa się jednak w euro, co oznacza, że zobowiązania te są denominowane w jednolitej walucie. Przejście na euro niemal natychmiast zwiększa zaufanie inwestorów do emitowanych obligacji, co teoretycznie może skutkować niższymi kosztami pożyczki dla państwa. Z drugiej zaś strony obligacje te mogą oferować niższe oprocentowanie niż te wyemitowane w krajowej walucie, zwłaszcza jeśli w danym momencie stopy procentowe w strefie euro są niższe niż w Polsce. Tym samym obligacje skarbowe w euro pod względem nominalnego oprocentowania nie byłyby już tak samo atrakcyjne jak te obecne w złotym. Co prawda oprocentowanie obligacji spadło, ale w tym roku nadal obligacje skarbowe w Polsce zapewniają całkiem spory zwrot, przy jednoczesnym dość niewielkim poziomie ryzyka. Zakładam, że ci z was, którzy posłuchali naszej subiektywnej opinii w zeszłym roku albo rok wcześniej, raczej tego nie żałują. W końcu obligacje indeksowane inflacją w wielu przypadkach oddały więcej niż skradła nam właśnie rzeczona inflacja. inflacja, która nadal jest znacznie powyżej celu NBP, jeszcze trochę tak pozostanie. Dlatego wciąż uważam, że zakup obligacji w 2024, zarówno tych indeksowanych inflacją, jak i 3-letnich stałoprocentowych, nadal może być ciekawym sposobem na ochronę wartości naszych oszczędności. Szczególnie dla tych, którzy lubią inwestować w sposób bezobsługowy, czyli raz kupić i po prostu zapomnieć. To akurat spory atut tego rodzaju inwestycji, że jest prosta w konstrukcji i obsłudze, dość przewidywalna i relatywnie bezpieczna. Obligacje skarbowe to przede wszystkim alternatywa dla tych, którzy i tak trzymają pieniądze w banku, albo dla tej części oszczędności, która ma po prostu pracować bezpiecznie. Sam część środków przechowuję w tej formie, dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą obligacji skarbowych, które najłatwiej kupić w banku Pekao S.A. za pośrednictwem biura maklerskiego Pekao, w serwisie internetowym Pekao24 lub aplikacji Peopay. Bank Pekao S.A. znacznie uprościł ścieżkę zakupową, która swego czasu była dość toporna, przez co teraz można stać się właścicielem obligacji w zaledwie kilka minut. Link do zakupu znajdziecie w opisie odcinka. Pamiętajcie, aby użyć właśnie tego linka, jeśli chcecie wesprzeć kanał w dalszym rozwoju, za co bardzo Wam dziękujemy. Jak inne gospodarki reagują na wprowadzenie euro? W tej kwestii zdania również są podzielone. W pierwszej kolejności zajrzyjmy więc do raportu Polskiej Fundacji imieniem Roberta Schumana pod nazwą Jak żyć z euro? Doświadczenia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Ten rejon Europy interesuje nas bowiem najbardziej, dlatego że nadal ciężko porównywać naszą gospodarkę i realia do większych gospodarek Zachodu. W raporcie opisywane są doświadczenia po przyjęciu euro przez 4 kraje, które zdaniem autorów mają zbliżoną do Polski historię transformacji gospodarczej oraz zbliżony poziom rozwoju. Kraje, o których mowa, to Estonia, Słowacja, Łotwa oraz Litwa, które przyjmowały euro w latach 2009-2015. Z raportu dowiadujemy się, że wprowadzenie euro w tych krajach miało umiarkowanie pozytywny wpływ na poprawę wyników gospodarczych Słowacji, Łotwy i Litwy, a zdecydowanie pozytywny w przypadku Estonii. Jednocześnie przyjęcie euro nie wiązało się ze wzrostem zadłużenia ani z pogorszeniem deficytu obrotów bieżących bilansu płatniczego. Oznacza to, że te kraje uniknęły popełnienia błędów krajów południa, które opisywałem Wam wcześniej. Co ważne, wszystkie te kraje dobrze przygotowały się do przyjęcia euro, dzięki czemu nie odnotowały znaczących wzrostów ogólnego poziomu cen. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że niektóre towary zdrożały na tyle znacząco, że postrzegana inflacja kształtowała się tam dużo wyżej niż inflacja realna. Dodatkową kwestią jest to, że są to kraje o niewielkim poziomie zadłużenia, z Estonią zajmującą obecnie zaszczytne drugie miejsce w rankingu najmniej zadłużonych krajów Europy z wynikiem 18,5% długu publicznego do rocznego PKB. Litwa i Łotwa oscylują z kolei w okolicach 40% zadłużenia do PKB. Jedynie Słowacja zbliża się do poziomu 60% długu do PKB i jest jedynym krajem z tej listy, który przekracza w tym momencie poziom zadłużenia Polski, której dług wynosi obecnie 49,3% w stosunku do rocznego PKB. Wydaje się więc, że swoje stosunkowo pozytywne doświadczenia z dołączeniem do strefy euro wymienione kraje zawdzięczają przede wszystkim dobremu przygotowaniu, co wiąże się ze spełnieniem warunków konwergencji oraz odpowiedzialną polityką finansową. To zupełnie inne podejście od tego reprezentowanego przez kraje południa i całkiem sporo mówi nam to o klasie politycznej w obu regionach Europy. Co ciekawe, badane kraje przyjęły także inne ścieżki stabilizacji kursu waluty. Słowacja stosowała politykę płynnego kursu walutowego, a następnie włączyła swoją walutę do systemu stabilizowania kursów walut w stosunku do euro na okres 2 lat. Niewielkie gospodarki nadbałtyckie postąpiły inaczej. Zwyczajnie od lat stosowały politykę sztywnego kursu walutowego wobec euro, co finalnie przez Unię Europejską zostało uznane za dozwolony sposób spełnienia kryterium. Najświeższym członkiem strefy euro stała się Chorwacja z początkiem roku 2023. Niedługo po wejściu euro doniesienia medialne nie napawały optymizmem z nagłówkami typu koszmar w Chorwacji, w których informowano o drastycznych wzrostach cen po wejściu kraju do strefy euro. Austriacka prasa donosiła, że niegdyś stosunkowo tani kierunek turystyczny straszy dziś cenami. Chorwacka prasa wyliczała z kolei ceny żywności, wskazując, że kilogram wiśni i fig kosztuje 100% więcej niż przed rokiem, a sprzedawcy muszą płacić w hurtowniach po 5 euro za kilogram brzoskwiń i gruszek, a 3 euro za kilogram ogórków. Z kolei relacje turystów wskazywały przede wszystkim na problem wysokich cen usług wskutek pozostawienia po przewalutowaniu tych samych cen nominalnych. Przykładowo wypożyczenie leżaka, które niegdyś kosztowało 40 chorwackich kun, teraz kosztuje 40 euro. Narzekano także na wysokie ceny usług gastronomicznych. Bardziej analitycznie podchodzący do tematu Business Insider przedstawia jednak mniej dramatyczną wizję przyjęcia euro przez Chorwację. Wskazuje na dane Europejskiego Banku Centralnego, świadczące o tym, że zdrożało zaledwie 10% towarów, a ceny 65% towarów nie uległy żadnej zmianie. Według Banku Centralnego negatywny wpływ przyjęcia euro na inflację był dość łagodny, jednorazowy i skoncentrowany w sektorze usług. Inną kwestią jest fakt, że Chorwacja, wstępując do strefy euro, była w zupełnie innej sytuacji gospodarczej, aniżeli na przykład gospodarki nadbałtyckie. W chwili wprowadzenia euro Chorwacja mierzyła się choćby z wysoką inflacją na poziomie 12,7% rok do roku. Ponadto zrobiono to w czasie popandemicznym i trudno ocenić, jak kształtowałyby się ceny w Chorwacji w innym scenariuszu, czyli wtedy, gdyby euro nie zostało przyjęte. Zauważono jednak, że dane za styczeń i luty nie wskazują na dodatkowe nasilenie procesu wzrostu cen, a wręcz krótkoterminowy trend inflacyjny był mniejszy niż w drugiej połowie roku poprzedzającego przyjęcie euro. Na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że w tym przypadku ponownie mamy do czynienia z rozbieżnością między odczuwaną a rzeczywistą inflacją, podobnie jak w przypadku krajów bałtyckich i Słowacji. Zgodnie z popularnym powiedzeniem, że każda gospodyni domowa ma własny wskaźnik inflacji, nie jest to coś, co możemy łatwo zbyć powiedzeniem, że subiektywne odczucia nijak się mają do danych makroekonomicznych. Nie bez znaczenia jest bowiem fakt, że drożeją te produkty i usługi, po które konsumenci sięgają najczęściej, nawet jeśli ogólny poziom cen w większości miałby zostać nietknięty. Peryferyzacja gospodarek strefy euro, czyli pułapka średniego rozwoju. Często, kiedy ktoś wypowiada się o polskiej gospodarce, to używa określenia fabryka Europy, Indie Europy czy też wasal Niemiec. Podobno przyjęcie waluty unijnej mogłoby to zmienić.
Dla mnie euro jest ważne dlatego, bo bardzo bym chciał, żeby Polska wrastała w Europę i Europa w Polskę możliwie intensywnie i szybko. Euro jest dla mnie wymiarem integracji Polski z Europą.
Według niektórych polityków wejście Polski do strefy euro oznaczałoby, że stalibyśmy się równorzędnymi partnerami z krajami takimi jak Niemcy czy Francja. Ale czy byłoby tak naprawdę? Przedstawione już przykłady takich państw jak Hiszpania, Włochy czy Grecja, które straciły swoją dawną pozycję na arenie międzynarodowej, między innymi wskutek wejścia do strefy euro, każą nam wątpić, czy integracja europejska naprawdę oznacza wejście na wyższy poziom rozwoju. Częściowa utrata kontroli nad rezerwami NBP. Warto pamiętać, że przy wejściu do strefy euro NBP byłoby zobowiązane przekazać część swoich rezerw, takich jak złoto i waluty obce, bezpośrednio do Europejskiego Banku Centralnego. Między innymi w formie wpłaty do kapitału EBC, wkładu w rezerwy walutowe EBC oraz jako wkład w rezerwy kapitałowe i celowe Europejskiego Banku Centralnego. Pozostając właścicielem pozostałej części rezerw, NBP włączone do Europejskiego Systemu Banków Centralnych musiałoby także trzymać się unijnych wytycznych w zarządzaniu nimi. Zalety strefy euro. Oczywiście strefa euro ma także swoje zalety. Po pierwsze, strefa euro oznacza mniejsze problemy z wahaniami waluty z powodów geopolitycznych. Takie wydarzenia jak wojna na Ukrainie pokazały, że polska gospodarka wciąż nie jest traktowana jako zupełnie bezpieczne miejsce przez inwestorów zagranicznych. Połączenie ze strefą euro stanowiłoby ostateczny dowód bezpieczeństwa dla kapitału zagranicznego w Polsce. Wejście do strefy euro umożliwiłoby także Polsce prowadzenie bardziej ekspansywnej polityki. Rząd mógłby na przykład wprowadzać więcej pieniądza do gospodarki. Jednak nie należy zapominać o zagrożeniach takiej polityki, o których mówiliśmy na początku tego materiału, bo łatwo tę pozorną zaletę przekształcić w wadę i obciążenie dla gospodarki. Natomiast dobrą stroną wejścia do strefy euro byłyby niższe koszty obsługi długu. Jeśli politycy powstrzymaliby się przed zaciąganiem dodatkowych zobowiązań, byłoby to dla nas niewątpliwie korzystne. Jedna waluta to także znaczne ułatwienie handlu międzynarodowego dzięki zmniejszeniu kosztów transakcyjnych, takich jak koszty przewalutowania oraz eliminacji ryzyka walutowego. Przy płynnych kursach walutowych przedsiębiorcy muszą zabezpieczać się na wypadek gwałtownych zmian w kursie walutowym, co stanowi dodatkowy koszt i dodatkową czynność do wykonania. Ten problem zostaje jednak wyeliminowany w przypadku wspólnej waluty. Warto jednak zauważyć, że przy dużych kwotach używanych w handlu na dużą skalę, koszty transakcyjne nie są wielkim obciążeniem, a odpowiedni hedging pozwala kontrolować ryzyko walutowe, więc choć jedna waluta przyniosłaby tu korzyści, nie będą one specjalnie spektakularne. Kolejną korzyścią może być zwiększenie wymiany handlowej. Empiryczne badania wskazują, że po przyjęciu wspólnej waluty handel krajów strefy wzrastał od 10 do 15%. Tutaj jednak musimy pamiętać o ograniczeniach badań opartych na obserwacji w ekonomii, ponieważ trudno wyodrębnić, ile z tego wzrostu możemy przypisać wyłącznie przyjęciu wspólnej waluty, a ile rozmaitym pozostałym czynnikom. Na pewno należy podkreślić, że kwestia wprowadzenia euro w Polsce nie jest czarno-biała, a sensowne argumenty występują po obydwu stronach sporu. Jednak opinia większości ekspertów jest taka, że euro w Polsce to potencjalnie bardzo duże wyzwanie i ryzyko, przy jednoczesnych stosunkowo małych zyskach płynących z tej zmiany. Nadal jesteśmy zapatrzeni w Zachód jak w obrazek. Wielu z nas wciąż mówi o tym, jak tam jest lepiej, a u nas jest gorzej. Prawda jest jednak taka, że i Polska, i świat zmieniły się diametralnie na przestrzeni ostatnich 30 lat. Europa Zachodnia coraz bardziej potrzebuje Polski, aniżeli daje jej szansę, co robiła na przykład wpuszczając ją do Unii Europejskiej w roku 2004. Problemy wewnętrzne w krajach takich jak Francja czy Niemcy czynią te kraje w niektórych przypadkach prawie dystopiami. Jako Polacy koniecznie powinniśmy zrewidować swoje poglądy na temat Zachodu i patrzeć na nasze relacje nie tylko poprzez pryzmat przeszłości, a bardziej poprzez teraźniejszość, która jest dla nas zdecydowanie bardziej łaskawa. To kluczowe dla naszej roli i znaczenia dla światowej gospodarki, które z roku na rok ciągle rośnie. Pytanie więc, czy waszym zdaniem Polska powinna przyjąć euro? Zachęcam do merytorycznej debaty w komentarzach. Jeśli ten materiał był dla was wartościowy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na dole. Pamiętajcie także o ofercie partnera kanału pod linkiem w opisie, a wokół mnie znajdziecie kolejne ciekawe produkcje. Zatem do zobaczenia za moment już w kolejnym filmie, a jeżeli nie, to dopiero za kilka dni. Cześć!